Drodzy bracia i siostry, jest to bardzo ważne, abyśmy byli mocni w Bogu, mocni w prawdzie i też przeciwstawiali się złym wpływom. Apostoł Jan nie kryje, że jesteśmy zagrożeni złymi wpływami i mamy, można powiedzieć, nieprzyjaciół jako chrześcijanie, zarówno takich jak szatan, ale też jak fałszywi nauczyciele, ale też i świat nie jest nam przyjazny. Także i grzech, który jest w nas, jeszcze pewne resztki jego, mimo nowej natury odrodzonej, ducha ożywionego, też jest naszym wrogiem. Dlatego przeczytajmy pierwszy list Jana, drugi rozdział, od 13 do 28 wersetu, aby się przekonać, jak możemy pokonać zło, jak możemy być mocni. Pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział, od 12 wersetu do 28. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Rozważmy te słowa, zastanówmy się, jaka z nich płynie dla nas nauka na dzisiejsze czasy. Apostoł Jan podzielił członków Kościoła na trzy grupy. Na dzieci, na ojców i na młodzieńców. Dzieci to początkujący chrześcijanie, niedawno nawróceni. Oni jednak, chociaż są początkujący, dobrze wiedzą, że odpuszczone są im grzechy w imieniu Jezusa Chrystusa ze względu na zasługi Jego świętej krwi przelanej na krzyżu Golgoty, ze względu na Jego ofiarowane, święte, doskonałe ciało. Wiedzą, że po prostu ze względu na Jezusa mają przebaczone grzechy. I to jest uwolnienie, to jest cudowna sprawa. Jeden z największych problemów człowieka, tak naprawdę największy, to jest grzech. Brak przebaczenia grzechu człowieka. Kiedy człowiek jest obciążony winą, nieczystym sumieniem, nie ma pokoju w sobie tak naprawdę. I pojednani z Bogiem mogą być już zupełnie początkujący, na początku drogi, jak te dzieci, jak te niemowlątka w Chrystusie. Przechodzi jednak apostoł do doświadczonych chrześcijan, do ojców. Mówi, znacie tego, który jest od początku. Oni znali Pana Jezusa, który jest od początku z Ojcem, od wieczności. Oni już bardzo byli blisko Niego, cieszyli się zażyłą więzią z Nim. To nie znaczy, jak tutaj słusznie zauważył brat Waldek dzisiaj we wstępie, że już nie mogli Go lepiej poznać, ale już byli z Nim w bardzo bliskiej wspólnocie. Apostoł przechodzi teraz do młodzieńców, do chrześcijan takich, można powiedzieć, w średnim wieku, ale aktywnych, żywych, takich na pierwszej linii frontu, ewangelistów, działających, czy inne służby pełniących bardzo aktywnie. Mówi, zwyciężyliście złego, oni są pełni energii, oni toczą duchowy bój i pokonują szatana. Więcej przybliży nam apostoł w następnym wersecie. Mówi, napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Nawet początkujący chrześcijanie przez Jezusa Chrystusa, który jest od początku Ojca, już mają dostęp do Boga, do Ojca. Mają z Nim więź. Bo tylko przez Chrystusa możemy mieć dostęp do Ojca. Te dzieci, ci początkujący chrześcijanie, przyszli pierw do Jezusa. Zaprosili Go do swego życia. On ich oczyścił krwią swoją i dzięki temu mają przystęp do Ojca, bo tak nie mogliby z czystym sumieniem przystąpić do Ojca, gdyby Jezus ich nie pojednał z Ojcem. Dalej mówi, napisałem wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Ponownie podkreśla to, że ojcowie cieszą się zażyłą, czyli ci doświadczeni chrześcijanie, zażyłą więzią z Jezusem. Mówi dalej, napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Mówi tutaj, że ci energiczni chrześcijanie, ci, którzy bardzo się udzielają, którzy dynamicznie działają, którzy przypominają młodzieńców, są mocni, ale dzięki czemu? Że Słowo Boże mieszka w nich i dzięki temu pokonali złego. Musimy być świadomi, że Słowo Boże odgrywa ogromną rolę w przeciwstawianiu się złemu, szatanowi. Gdy przypomnimy sobie kuszenie Pana Jezusa, jak wiemy, podczas gdy pościł, to zwróćmy uwagę na Ewangelię Mateusza, 4 rozdział. W wersecie 4 Pan Jezus mówi szatanowi, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Gdy później go kusił, powiedział Pan Jezus, napisane jest również. I gdy znowu go kusił, powiedział, idź precz szatanie, albowiem napisano. Pan Jezus, Syn Boży, powoływał się na spisane Słowo Boże, doskonale je znał i świetnie je zastosował, żeby przepędzić szatana. List do Efezjan wyjawia w 6 rozdziale, że jeśli chodzi o zbroję duchową chrześcijańską, to bardzo ważne jest, żeby mieć ze sobą miecz ducha, którym jest Słowo Boże. To mówi list do Efezjan, 6 rozdział, werset 17. A więc Słowo Boże jest narzędziem w ręku Ducha Świętego. Ale żeby było w naszym życiu takim narzędziem, musimy je dobrze znać. Musimy znać je jako pierwowzór, jako ten oryginał, jako wzór zdrowych słów, wzorcową naukę biblijną. Bo co się okazuje? To jest wielu ludzi uznających się za chrześcijan, którzy jednak mylą poglądy zasłyszane na konferencjach, wyczytane w książkach, zasłyszane od innych ludzi lub przejęte od jakichś fałszywych nauczycieli ze Słowem Bożym. I myślą, że tak naucza Biblia. Nie dalej jak wczoraj odpisywałem osobie, która nie wierzy w przedludzki byt Syna Bożego i w Jego boskość, ale uważa, że Biblia tak naucza i że ona jest chrześcijanką. Wyobrażamy to sobie? Jest wielu ludzi, którzy mają inne poglądy niż Słowo Boże, ponieważ oni patrzą na Biblię przez okulary czyjeś. Ktoś im założył zwodnicze okulary, zwodniczą naukę i oni patrzą przez te okulary. I niestety nie potrafią dostrzec, są zaślepieni, zasłona jest na ich sercach. Nie potrafią trzymać się Słowa Bożego, już diabeł ich ma w swojej garści. To jest bardzo ważne, żeby trzymać się czystego Słowa Bożego, dobrze je znać i by ono w nas mieszkało, żebyśmy nie tylko mieli Biblię na półkach, ale mieli je w sercach, mieli je w umysłach, mieli je w sobie, dobrze je znali. Muszę powiedzieć z ubolewaniem, że dzisiaj nie trzeba bardzo biegłego nauczyciela. Pierwszy, lepszy, charyzmatyczny głosiciel mógłby odciągnąć niejednego wierzącego dzisiaj, bo dzisiaj alarmująca jest sytuacja, że wierzący słabo znają Biblię. I tak jest, przyjadą jacyś pseudo-Żydzi mesjańscy, niektórzy, nie mówię o tych prawdziwych, i głoszą farmazony, że mamy Paschę obchodzić, że mamy inne rzeczy robić i wierzący idą za tym i niektóre zbory już zaczęły Paschę obchodzić. A gdzie w Nowym Testamencie jest nakazana Pascha dla ludzi wierzących? I głoszą, że Paweł zanosił Mojżesza i apostołowie głosili Mojżesza poganom. Gdzie to jest napisane? On głosił Ewangelię Chrystusową. Ale takie nauki są przyjmowane. Nie dalej jak wczoraj obejrzałem sobie film Wielki Biały Tron. Wielu wierzących kupiło błędy, w cudzysłowie, kupiło w tym filmie, bo uznało, że rzeczywiście jest centrum wszechświata w gwiazdozbiorze Oriona i tam jest biały Boży Tron i tam Bóg zasiada na tym tronie. I wielu bezkrytycznie ten film powiela, poleca innych. Nasi bracia i siostry są rzeczywiście czasem jak te owce naiwne. Idą za pierwszym, lepszym nauczycielem. Wystarczy, że ktoś ma tytuł doktora przed nazwiskiem albo zaprezentuje się jako Żyd wierzący w Jezusa. Już idą za tym. Jest wielu dobrych Żydów wierzących w Jezusa, którzy głoszą zdrową Ewangelię, biblijną Ewangelię. Jest wielu ludzi z tytułem doktora teologii, którzy głoszą prawdziwą naukę, ale nie idźmy za każdym głosem. Słowo Boże musi być w nas. Nie idźmy za każdą nauką, która jest głoszona. Musimy dobrze znać ten pierwowzór, żeby odróżnić dobro od zła. A jak może Słowo Boże mieszkać na przykład w chrześcijance, która bezkrytycznie powiela świecki slogan: no ja jestem szyją, która kręci głową, bo mąż jest głową, a ja jestem szyją, która kręci tą głową. Czy taka siostra nie zdradza, że idzie za duchem tego świata? Więc albo trzymamy się Słowa Bożego, albo nie. Zupełnie niedawno pewien luterański teolog z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej powiedział, że musimy zmienić stosunek do homoseksualistów. Że Kościół luterański powinien też ich wyświęcać na duchownych, na pastorów. Ponieważ to jest kulturowa, przestarzała nauka. W tamtych czasach nie rozumiano, że to też normalni ludzie, tylko trochę inna odmiana. I Paweł był zacofany i w ogóle pisarze Nowego Testamentu. I na dowód przytoczył, że dziś nikt nie wymaga też nakrywania głów od niewiast, nikt nie zabrania kobietom nauczać w kościele, bo to są przestarzałe nauki. Zobaczmy, do czego niektórzy doszli. Więc albo trzymamy się Słowa Bożego na poważnie, albo nie. To jest bardzo ważne, żebyśmy się trzymali. Przypominamy sobie Abrahama i Sarę. Sara pośpieszyła się, nie posłuchała Słowa Bożego, dała Hagar niewolnicy, bo tak wtedy stanowił kodeks Hammurabiego i ówczesny zwyczaj, że jeżeli kobieta była bezpłodna, mogła dać swoją niewolnicę i jej mąż mógł mieć z niej dziecko dla niej, dla swojej żony. Ale co się okazuje? Z tego tylko powstały kłopoty. Narodził się Ismael, a potomkowie Ismaela dzisiaj są zawziętymi wrogami nie tylko Izraela, ale w większości też chrześcijaństwa. I czasami my jako chrześcijanie też niby mamy tą Biblię, ale bardziej się pokierujemy opiniami tego świata. Co mówią koledzy z pracy, koleżanki z pracy, co mówią sąsiedzi, co mówią media i tak dalej. Gdzieś tam przychodzą inne opinie, są silniejsze, czy jakieś przyzwyczajenia, czy to, co wynieśliśmy z rodziny, niż Słowo Boże. Ale tylko wtedy pokonamy diabła, nie będzie miał dostępu, kiedy będziemy się kierować Słowem Bożym. Prosty przykład. Już wspominałem, że niektóre chrześcijanki uważają, że są szyją, która kręci głową. Jeśli tu już jest słaby punkt w rodzinie, diabeł już ma dostęp do tej rodziny. Jeśli kobieta jest tą osobą, która przewodzi w rodzinie i do niej należy ostatnie słowo, już diabeł swoje trzy grosze, już tam, można powiedzieć, swoje macki wstawił w tą rodzinę i będą kłopoty. Na pewno będą kłopoty w takiej rodzinie. Także Słowo Boże musi w nas mieszkać, żeby naprawdę było dobrze. I wtedy pokonamy złego. Szatan jest na pewno naszym wielkim zagrożeniem, ale kiedy znamy Pana Jezusa, kiedy mamy odpuszczone grzechy, kiedy Słowo Boże w nas mieszka, jesteśmy mocni, też mocą Ducha Świętego, pokonamy go. Jest jednak też taki wróg jak świat i pożądliwości grzeszne, które mogą się łatwo wzbudzić w nas, które mogą nas łączyć z tym światem. Apostoł Jan nie kryje. Mówi: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Tu nie ma na myśli naszej planety, piękno przyrody, ale mówiąc o świecie, ma na myśli społeczeństwo ludzkie, ale to, które nie służy Bogu, które ma poglądy, cele, ducha przeciwnego Bogu albo obojętnego zupełnie na Boga. To jest świat i on często przybiera struktury zła. Tworzy pewne struktury, które są złymi strukturami, pewien system zły. I teraz, jeśli byśmy miłowali ten świat, nazwijmy to pogański, taki, który nie służy Bogu, taki, który jest oddalony od Boga, chociażby uczestniczył w jakichś tam nabożeństwach pozornie, to jednak jest to świat pogański, oddalony od Boga, żyjący innymi celami, to nie ma w nas miłości Ojca. To nie jest do pogodzenia. Apostoł Jan nie pisze, ktoś słabo miłuje Boga, jeśli miłuje świat, nie mówi. Ale w ogóle nie ma w sobie miłości Bożej. Człowiek, który miłuje ten świat. Wystarczy, drodzy, przejść się po jakimś hipermarkecie i widać w ludziach już straszną pożądliwość. Nie wiem, czy kiedyś, albo po jakimś takim większym rynku, czy widzimy u ludzi tą taką chciwość, zachłanność, to widać w tym podejściu. Jaki ludzie stosunek mają do pieniędzy, do luksusów, do bogactwa. Ale to nie wszystko, bo apostoł Jan dzieli te złe rzeczy, które mogą wiązać nas z tym światem, na pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. I mówi, że to nie jest ojca, ale ze świata. Pożądliwość ciała to jest pójście za zmysłami. To jest realizacja wszystkiego, co tylko zapragniemy. W czym to się może przejawiać? No na pewno w niemoralności. Dowiedziałem się, że młodzież w Polsce, taki ogólnie ma przyjęty, oczywiście niechrześcijański pogląd, że współżycie seksualne jest czymś takim jak jedzenie i picie, więc to jest normalna czynność fizjologiczna i to nie podlega żadnym ograniczeniom, więc można już sobie bez ślubu to robić. Więc to jest typowe pogaństwo, typowa bezbożność. Z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boży. I ta pożądliwość ciała, ta zmysłowość może prowadzić do rozbicia rodziny, do niemoralnych związków, do nieślubnych dzieci, do chorób wenerycznych, do wielu problemów. Ale to nie tylko taka zmysłowość. Zmysłowość może polegać też na braku umiaru w jedzeniu i piciu. Na przykład ktoś, chociaż jest chrześcijaninem, jest po prostu żarłokiem. Nie umie się opanować przy stole. Po prostu rzuca się na to jedzenie. Nie umie się opanować. On musi zachłannie jeść. To jest pożądliwość ciała. Zachłanne jedzenie i picie, a Pan Jezus ostrzegał przed tym, żeby nasze serca nie były obciążone nadmiernym jedzeniem i piciem, bo zatracimy czujność na przyjście Pana. Możemy być zawstydzeni przy Jego przyjściu. Może nas zaskoczyć i niby sidło nas w podczask złapie ten dzień, jako grzeszników, jako oddalonych od Pana przez pożądliwość w jedzeniu i piciu. Może być też nieumiarkowanie w korzystaniu z internetu, z telewizji, z czegokolwiek. Brak opanowania, zmysłowość, po prostu ciało nas, chcemy to wszystko, co zapragnie ciało, to chcemy mieć. Pożądliwość oczu z kolei to działa na zasadzie tego, co widzę, to muszę to mieć. To jest bardzo wielka pułapka. Wiemy, że Ewa, gdy szatan jej odpowiednio zareklamował zakazany owoc, zapragnęła go bardzo. To od oczu było. Achan, jak wiemy, widział piękny płaszcz babiloński, tak? I tam jeszcze coś innego i zapragnął tego. Dawid widział piękną Batszebę i zapragnął jej. Przez oczy diabeł dociera do ludzi, nie tylko do mężczyzn. Mężczyźni są wzrokowcami, jeśli chodzi o piękno kobiet, ale też i do kobiet. Przecież Ewa była kobietą, prawda? I właśnie diabeł może apelować do oczu. Piękne reklamy, musisz to mieć, inaczej nie będziesz szczęśliwy. Piękne towary, różne rzeczy, które pociągają i może to prowadzić do właśnie takiego nieustannego, nieszczęśliwego pędu, bo nigdy tego nie zaspokoimy. No i w końcu pycha życia, to znaczy duma z tego, co posiadam, chlubienie się przed innymi, co ja tu nie mam. Czasami nieraz katolicy się skarżą, że mają w swoich kręgach ludzi, którzy robią pokaz mody, tak? Zaczyna się, powiedzmy, 1 listopada, to na święcie zmarłych niektórzy już kożuchy wyciągają, żeby się tam popisać, jak to oni wyglądają. Różnymi rzeczami ktoś może się chlubić. Nawet ktoś może się chlubić piękną biblioteką, że ma wspaniały zbiór, księgozbiór i tym się pysznić. Czymkolwiek się chlubimy i wynosimy tym to jako właśnie coś wspaniałego, w czym pokładamy ufność, to może być to pychą. Jakieś też stroje nieskromne. Wiele, wiele rzeczy by można wymieniać. I to wszystko nie pochodzi od Boga, ale ze świata, bo jest to próżne. Jest to przemijające. I świat przemija, mówi Jan, wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Także ten świat i jego te wszystkie pożądania, te pragnienia, to nieumiarkowanie, to wszystko przeminie. Oczywiście nie wspomniałem tu o nałogach, o łatwym uzależnieniu od alkoholu, gdzie jest pułapką dla niektórych też chrześcijan. Wiele rzeczy, bo można wymienić, gdzie pożądliwości mogą nas pochłonąć i przeminiemy razem z tym światem, ale mamy pełnić wolę Bożą. Także widzimy, że wymieniliśmy już właściwie trzech wrogów: szatana, świat i różne pożądliwości, czyli grzech, najogólniej mówiąc, który może nas zniewolić. Ale są jeszcze inni wrogowie, bardzo niebezpieczni. Czytamy: dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Widzimy, że przed przyjściem antychrysta nastało wielu antychrystów takich mniejszych. Jacy to są antychryści? Następny werset wyjawia: wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. To znaczy, są to ludzie, którzy wywodzą się spośród chrześcijan, ale nie trwali w prawdzie, nie trwali w wierze i zaczęli głosić fałszywe nauki. Zdecydowanie fałszywe, antychrystusowe. Jednym z dowodów, że ktoś jest dzieckiem Bożym, jest to, że on pozostaje, że jest stały w wierze, że jest stabilny w wierze, że trwa po stronie Bożej. Bo jeśli wychodzi i gdzie indziej idzie, to można się zastanowić, czy to jest prawdziwe dziecko Boże. I apostoł pisze do chrześcijan, przypominając im: a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. To oczywiście nie znaczy, że wiedzą dosłownie wszystko na każdy temat, ale wiedzą wszystko, co jest potrzebne, żeby trwać w wierze, żeby dostąpić zbawienia. Tu słowo wszystko jest użyte względnie. I to namaszczenie od świętego to jest Duch Święty, który mieszka w chrześcijanach i ich poucza i daje im wyczucie, czy to jest zdrowa nauka, czy nie, czy to jest z Boga, czy nie. Takie rozeznawanie mają w sobie. I Jan to rozwija, mówi: nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Oni znali prawdę, oni wiedzieli wszystko to, co potrzeba do życia i pobożności, i apostoł Jan chciał ich jeszcze w tym utwierdzić, podkreślając, że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. To jest bardzo ważne. Dzisiaj na przykład są prorocy w naszym kraju, którzy głoszą i mówi się, że oni tak 50 na 50. Trochę prawdy powiedzą, trochę nieprawdy. Drodzy, żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Jeżeli jakiś prorok nie ma stuprocentowej sprawdzalności swoich proroków, to nie jest to prorok Boży. Musimy mieć albo 100%, albo w ogóle go nie uznajemy. Musimy o tym pamiętać. I dalej czytamy: któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. Wówczas byli na świecie gnostycy. Nazwa gnostycy pochodzi od greckiego słowa gnosis, które znaczy wiedza, poznanie. I oni twierdzili, że wszelka materia jest zła i że jest dwóch bogów. Jeden zły bóg, taki demiurg, stwórca, który skalał się tym, że stworzył stworzenie. No i jest drugi dobry bóg, Chrystus. I twierdzili, że ten Jezus, który się urodził na ziemi, to nie był Chrystusem. Dopiero ten dobry Bóg na niego stąpił w chwili chrztu. A tak to był zwykły człowiek. Tymczasem Jezus jest Chrystusem od samego początku. I oni tutaj negowali tą prawdę. Apostoł Jan idzie dalej, mówiąc, że kto podaje wątpliwość Ojca i Syna, jest antychrystem. Każdy, kto podaje wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Tu się kłaniają wszyscy, którzy kwestionują boskość Pana Jezusa. Jest wiele takich wyznań i wiele też poszczególnych osób. I jest coraz więcej osób, które wychodzą z kościołów ewangelicznych albo nawet w nich pozostają, ale już nie wierzą więcej w boskość Chrystusa. Coraz więcej takich. Jeden znany golfista ze Stanów, taki, który był popularny w kręgach chrześcijańskich, obecnie głosi za pomocą strony internetowej swojej literatury, że tylko Ojciec jest Bogiem. Był w kręgach chrześcijańskich dłuższy czas, znany, popularny. Teraz głosi co innego i uważa, że odkrył wielką prawdę. Także, drodzy, musimy być świadomi, że nie wszyscy wytrwają w prawdzie, ale kto nie wyznaje Jezusa zgodnie ze Słowem Bożym, ten, musimy sobie wyraźnie powiedzieć, nie wyznaje w ogóle żadnego Jezusa. To nie jest Jezus. Jeśli ktoś nie wyznaje Jezusa, który jest w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem, ten w Jezusa w ogóle nie wierzy i ma w cudzysłowie Zbawiciela, który Zbawicielem nie jest i go nigdy nie zbawi. Bo trzeba wierzyć w prawdziwą, realną osobę i mieć z nią więź, trwać w nim. Jeśli ktoś ma innego Jezusa, nie ma Jezusa w ogóle i w niego tak naprawdę nie wierzy. Musimy sobie powiedzieć. Nie ma też i Ojca. Może gorliwie wielbić Ojca, ale nie ma tego Ojca. I tutaj się kłaniają też muzułmanie, którzy twierdzą, że wielbią Boga Abrahama. Co z tego, jak Jezusa nie uznają? Tu się kłaniają Żydzi ortodoksyjni, którzy nie uznają Jezusa. nie uznając Jezusa, nie mają Boga tak naprawdę. To jest bardzo ważne. I różne sekty, które też nie wierzą w boskość Pana Jezusa. Apostoł Jan zdradza, kiedy będziemy mogli osiągnąć życie wieczne. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. Zobaczmy. Prawdziwa Boża nauka musi w nas pozostać do końca. Dzisiaj dla niektórych chrześcijan prawda nie ma znaczenia. Przeżycia duchowe się liczą. Przeżycia duchowe jak najbardziej są dobre. Tylko trzeba je oceniać w świetle Słowa Bożego. Jeśli nie są zgodne ze Słowem Bożym, trzeba jak najdalej od nich stronić. Od niewłaściwych przeżyć. Więc nauka, prawdziwa, zdrowa nauka Ewangelii musi w nas mieszkać, musi w nas pozostać. Wtedy tylko pozostaniemy w Synu i w Ojcu. I wtedy otrzymamy życie wieczne. I apostoł Jan mówi, to wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale tłumaczy dalej, to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, czyli Duch Święty, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Czy apostoł Jan zachęca chrześcijan, żeby w ogóle nie korzystali z żadnych nauczycieli? Na pewno nie. List do Efezjan mówi, 4 rozdział, werset 11, i on ustanowił jednych, między innymi, nauczycielami. Więc potrzeba w Kościele nauczycieli, ale nie potrzeba kogoś z zewnątrz, spoza Kościoła, żeby uczył chrześcijan. Nie potrzeba nic dodawać do nauki apostolskiej. Jak mówi list Judy, 3 werset, wiara raz na zawsze została przekazana świętym. Ta wiara to jest prawda chrześcijańska. Ona raz na zawsze została przekazana apostołom i potem ich następcom. I nie potrzeba, żeby ktoś nas uczył czegoś innego poza Ewangelią prawdziwą. I mówi, jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. A zatem mamy trwać w tym namaszczeniu, mamy trwać w Duchu Świętym. Jeśli ktoś będzie coś uczył innego, Duch Święty nas pouczy, pokaże nam, że coś tu nie gra, coś jest nie tak, coś tu się nie zgadza. Będziemy czuli taki dyskomfort, taki niepokój, że coś tu się nie zgadza. Będziemy oglądać, załóżmy, film DVD, tak? Czy słuchać jakiejś płyty z konferencji, czy będziemy na jakiejś konferencji. Duch Święty zaświadczy, że coś jest tutaj w tym nauczaniu nie tak, jeśli rzeczywiście tak będzie i nie przyjmiemy tego. I czytamy, a teraz dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jest taka możliwość, że chrześcijanin przy powtórnym przyjściu Chrystusa będzie zawstydzony. To by było tragiczne, to by było smutne. Dlatego trwajmy w Chrystusie, trwajmy w Duchu Świętym i gdy się Pan objawi, będziemy mogli śmiało stanąć przed Nim. Tak więc dzisiaj przypomnieliśmy sobie, jak możemy pokonać szatana, świat, grzeszne pożądliwości. Jak możemy też przeciwstawić się fałszywym nauczycielom? Myślę, że są to pomocne wskazówki w dzisiejszych czasach. Możemy być pewni, że będzie coraz więcej fałszywych proroków, fałszywych nauczycieli. Chciałbym tu powiedzieć, że najwięcej książek, w cudzysłowie, chrześcijańskich, jakie wychodzą w Polsce, to książki ruchu wiary, heretyckiego ruchu, który głosi zupełnie fałszywe nauki, który jest deformacją ruchu zielonoświątkowego. Praktycznie co miesiąc jakieś książki wychodzą z tego ruchu. Najmniej wychodzi książek poświęconych zdrowej nauce. To jest niepokojące, drodzy. I ci ludzie mają pieniądze na ten cel. Także bądźmy przekonani, że będzie coraz więcej siania złego ziarna, ale my musimy trwać w wierze i szerzyć dobrą Ewangelię innym, dobrą naukę. Jeżeli Bóg postawi na naszej drodze kogoś, kto błądzi, miejmy odwagę zwrócić uwagę, miejmy odwagę powiedzieć, jaka jest prawda. I nie dajmy się pociągnąć pożądliwością tego świata, pożądliwością ciała. Trwajmy w Słowie Bożym. Amen.